Gazeta Polska ma w środę podać nazwiska polskich polityków śledzonych przez Chiny. Chodzi o głośną sprawę Zhenhua Data Leaks sprzed ponad miesiąca. Na liście ma się znajdować 3000 rekordów danych z Polski. To jest program Idź Pod Prąd, dogrywka. Tymoteusz Chojecki, zapraszam. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki. Witam.
Witam Ciebie i Państwa.
Gazeta Polska dzisiaj opublikowała zajawkę, że w środę poda nazwiska. Redaktor Nisztor pisze na Twitterze: chiński wywiad od lat na masową skalę zbiera informacje o najważniejszych polskich urzędnikach oraz ich rodzinach. Dziś w Gazecie Polskiej codziennie zajawka, materiał o polskim fragmencie Zhenhua Data Leak, który jest dowodem na ten proceder. Całość i nazwiska w środę. W tym, co czytamy, mamy list: Gazeta Polska dotarła do liczącej ponad 3000 rekordów listy z nazwiskami osób, które znalazły się w jego zainteresowaniu z Polski, chińskim wywiadem. My mówiliśmy o tym Państwu już 15 września.
No właśnie, warto pokazać datę, którego dzisiaj mamy?
Dzisiaj mamy 26 października.
Czyli zobaczcie Państwo, grubo ponad miesiąc polscy dziennikarze śledczy czekali z tą sprawą. My mówiliśmy 15 września.
Zobaczcie Państwo fragment naszego programu z tamtego okresu.
Oto na Dalekim Wschodzie rozpętała się oczywiście ogólnoświatowa afera. Tu szczególnie wielka zasługa Amerykanów i Australijczyków. Ale udowodnili, że komunistyczne Chiny zbierają ogromną bazę danych na temat wszystkich ludzi, którzy piastują jakieś znaczące funkcje bądź potencjalnie znaczące funkcje. Na przykład oznaczają młodego oficera amerykańskiego i mówią: a ten ma zadatki na dowódcę lotniskowca. Obserwujmy go, podchodźmy go, otaczajmy go. Będzie zapewne za parę lat dowódcą lotniskowca. I tak dalej, i tak dalej. Za pomocą TikToka. Ha, ha, zobacz Kaczyński, zobacz Duda. No co tam się pokaże niedługo o was? No zaraz zobaczymy. Bo na przykład o politykach włoskich to jest ponad 5000 nazwisk. Polityków tam ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii, no to jest wiele, wiele więcej. Ale z takich Włoch jest ponad 5000, no czyli z Polski ze 3000 pewnie powinno być. Okazuje się, że Chińczycy precyzyjnie gromadzą wszelkie dane. Rozmowy, wiecie, na fejsiku, wszystko gromadzą u siebie i budują profile psychologiczne, profile kontaktów, upodobania, słabości, choroby przebyte, dane wrażliwe. Wszystko budują o świecie zachodnim i to idzie w miliony. Nie tam, że mają kilkuset jakichś tam oznaczeń. Miliony ludzi są poddanych takiej właśnie już kontroli i śledzeniu, można tak powiedzieć, przez komunistów chińskich. W Polsce cisza. W Polsce?
No nie tylko cisza, ale Kaczyński na TikToku, no chińskiej aplikacji.
To wczorajśmy o tym mówili. A to wczoraj ta afera wybuchła. Jeden z amerykańskich profesorów wyniósł część tej bazy danych, 250 tysięcy. I stąd są właśnie te liczby, o których mówię.
Skąd wiedziałeś, że 3000? Ty mówiłeś wtedy pewnie 3000. Dzisiaj Nisztor pisze, że 3000 z Polski jest. Nie wiem, widziałeś wcześniej tą listę?
Nie, oczywiście nie widziałem, ale wystarczy chwilę pomyśleć, oszacować, zobaczyć, jakie jest znaczenie strategiczne dla inwazji komunistów chińskich Włoch i Polski. Jest dość podobne, biorąc pod uwagę skalę państwa. No dość łatwo oszacowałem i zobaczcie, bingo, dokładne trafienie 3000 polskich nazwisk. Ale pytanie zasadnicze to jest, dlaczego tak długo polski wywiad, polscy politycy, a przede wszystkim tak zwani pseudodziennikarze śledczy. Dlaczego ponad miesiąc czekali, żeby to upublicznić? Bo przecież w czasopismach międzynarodowych, znaczy w sensie w innych krajach, od razu po tym jak wyniesiono te dane i pokazano rozmiar chińskiego szpiegostwa komunistycznego za pomocą mediów społecznościowych, od razu posypały się nazwiska. I obywatele tam Australii, Stanów Zjednoczonych i tak dalej mogli od razu w ciągu paru dni zobaczyć, którzy politycy, ewentualnie jakie dane, już centra wywiadowcze tym się zajmowały. Dlaczego w Polsce, wtedy kiedy my mówiliśmy ponad miesiąc temu, Gazeta Polska siedziała cicho? Dlaczego tak zwany dziennikarz śledczy nie wyśledził niczego, dopiero teraz publikuje te dane? I oczywiście nie wiemy do końca, nie? Na pewno wiemy o pewnych tu dziwnych powiązaniach, tak? Na przykład Gazeta Polska jeszcze do niedawna, chyba rok temu lub niewiele tam tu się to różni, publikowała płatne ogłoszenia wojskowej firmy komunistycznej, która zajmuje się właśnie tym śledzeniem. Redaktor Sakiewicz brał pieniądze za reklamy wojskowej firmy komunistycznej, czyli założonej przez wojskowego komunistycznego i używanej do właśnie gromadzenia tej ogromnej bazy danych szpiegowskich, danych wrażliwych. I zapytany przez panią Jadwigę Chmielowską, ona mówiła o tym w naszej telewizji, zapytany, dlaczego ty wspierasz tych komuchów? Dlaczego publikujesz za pieniądze w Gazecie Polskiej reklamy Huawei'a? Isakiewicz odpowiedział, no Srebrna każe. Srebrna każe, czyli Kaczyński każe. Także tu w ten sposób bym tłumaczył to ponadmiesięczne opóźnienie. Zobaczcie państwo po okrągłym stole, w tych kartotekach IPN-u, czyli tego, w jaki sposób skłoniono do współpracy przeróżnych dygnitarzy naszego życia publicznego, biskupów, polityków itd., itd. Część teczek spalono, część teczek ukryto, wywieziono do Berlina, Moskwy czy Pekinu, nie? A część teczek samo państwo polskie ukryło, tworząc tak zwany zbiór zastrzeżony. Czyli tam byli jacyś ludzie, którzy dalej funkcjonowali w życiu społecznym Polski, politycznym, duchowym i tak dalej, którzy byli agentami UB czy SB, ale państwo polskie stwierdziło, że oni są tak nadal użyteczni w jakichś rozgrywkach, że nie będziemy ich dekonspirować. Nie? Czyli stworzono listę takich kontaktów ludzi zastrzeżonych, zbiór zastrzeżony. I tu właśnie wielka kompromitacja IPN-u nastąpiła. Pamiętacie państwo sprawę biskupa arcybiskupa Gulbinowicza, o którym mówiliśmy tu już wielokrotnie, ale o tej kompromitacji IPN-u też. Otóż właśnie zapewne dane o biskupie Gulbinowiczu zostały gdzieś tam ukryte w tym zbiorze zastrzeżonym lub jakimś prywatnym zbiorze zastrzeżonym. I biskup Gulbinowicz przez około 30 lat uchodził za herosa walki z komunizmem, za moralnie świetlaną postać, która się tu sprzeciwiała komunistom. Oczywiście wiecie, kto doradzał Morawieckiemu w zakupie działki za te oszczędności studenckie ze skarbonki w kwocie 700 tysięcy złotych? No kto? Oczywiście arcybiskup Gulbinowicz. Zobaczcie, jak ręka rękę myje, a my widzimy te świńskie ryje każdego dnia, jak zawłaszczają i okradają Polskę. Otóż biskup Gulbinowicz, który od IPN-u dostał świadectwo niewinności, cnót heroicznych i tak dalej, ten sam IPN w lecie tego roku opublikował artykuł, tam to doktor Łatka z IPN-u w takim glaukopisie napisał, że po pierwsze na Gulbinowicza SB miało haki obyczajowe, skłonności homoseksualne. Pamiętacie także z filmu Sekielskich, to jest potwierdzone, że tam do jakiegoś kleryka się zakradał i różne takie brzydkie rzeczy robił. Czyli no, już wiemy, że tak powiem, na co go złapali, a potem doktor Łatka prezentuje materiały w IPN-ie, który wcześniej wystawiał świadectwo nieskazitelności i pokrzywdzoności i cnót heroicznych, różne oczywiście drwie sobie,
okazało się, że spotykał się z SBK-ami i współpracował z nimi. Nie za darmo, tam różne jakieś geszefty, te prezenciki, no takie różne, i pomoc przy robieniu kariery. Tak właśnie zwykle to się działo. I teraz, dlaczego polscy tak zwani dziennikarze zajmują się publikacją nazwisk po ponad miesiącu od ujawnienia tej bazy?
To właśnie pytanie, obawiam dlaczego i czy to
się,
dobrze?
Że ta baza zostanie przefiltrowana dla Polaków.
Właśnie o to samo miałem pytać, jak przecież Gazeta Polska, znana przecież ze
swojej obiektywności
propisowskich, no z Chińczykami w ostatnich latach no, dogadują się rządzący, czyli pisowcy też, no to pytanie, czy oni tam nie powycinają jakichś nazwisk, jakichś informacji?
Dla mnie to nawet, to nie jest pytanie, to jest pewnik. No zobaczymy w środę, czy będzie prezydent Duda, czy będzie Morawiecki, czy będzie Kaczyński, czy będzie Susłow.
Czy będzie Sakiewicz.
No zobaczymy zaraz, nie? Czy są i jakie dane o
czy
nich...
Czy będą tylko na przykład z Platformy Obywatelskiej?
Albo
może... Ale nie, a może będą też takie dane, że na przykład będzie o Dudzie pisało tak, no prezydent bardzo proamerykański, strasznie antykomunistyczny, niestety nie możemy się do niego dostać.
No właśnie, takich to chyba już takiego czegoś nie spreparują, bo to Polacy, a na pewno widzowie telewizji Idź Pod Prąd wiedzą, że w tym roku Duda trzykrotnie, jak to mówią Amerykanie bardzo brzydko, no lizał tam pewną część ciała Xi Jinpingowi, tutaj jeden z przedstawicieli republikanów amerykańskich na antenie telewizji Idź Pod Prąd właśnie wyśmiewał Dudę za lizanie 4 liter, to pan Solomon Yu właśnie takie rzeczy nam tu mówił. Generał Spolding w podobnym duchu, takiego płaszczenia się jak za czasów komunizmu przed Breżniewem, no to teraz Duda się przed Xi Jinpingiem. Trzykrotnie, 2 razy dziękował Xi Jinpingowi za zbawienie świata przed chińską pandemią. No to już w ogóle to jakaś aberracja, nie? Na zlecenie w chińskich gazetach wypisywali takie bzdury, jak to Duda właśnie wychwala Xi Jinpinga, a ostatnio wychwalał komunistów chińskich za to, że ujarzmili naród chiński i zbudowali tam jeden wielki gułag.
Składam życzenia
właśnie
tak,
za...
na w rocznicę powstania Komunistycznej Chińskiej Republiki Ludowej. No pytanie, czy to dobrze, że ta lista się ukaże, czy to może będzie jakieś przebudzenie dla Polaków w tym z powodu tego, że zobaczą, że Chińczycy tak szpiegują, że to rzeczywiście nie jest zabawa. Czy to coś zmieni, myślisz?
Myślę, że to jakiegoś przebudzenia nie będzie. Obawiam się, że ta lista jest wykastrowana, tak jak powiedziałem. Gdyby wtedy, kiedy myśmy o tym mówili, ta lista padła, kiedy jeszcze pandemia chińska nie wystartowała tak z nową siłą, bo to dopiero koniec września, a to było 15 września, to jeszcze Polacy może by się zainteresowali. A teraz mamy... Tak jak mówiłem, o 13 zbiór tyle prowokacji Kaczyńskiego, że ta informacja gdzieś, można powiedzieć, utknie w dużo bardziej emocjonujących Polaków zdarzeniach, bo chyba na środę akurat jest tam protest zapowiadany tych środowisk lewicowych, że mają blokować miasta czy coś takiego, także żadnej rewolucji nie będzie. Nawet jakby tam były wszystkie nazwiska, to i tak zostanie to utopione w tak zwanym szumie informacyjnym.
Będziemy więcej komentować z redaktor Anną Szen. Myślę, że być może już w środę uda się z nią połączyć. Przechodzimy teraz do waszych pytań. Katarzyna Pańszczyszyn. Te pomysły nowe to przykrywka. Polska jest sprzedawana już kawałek po kawałku. To nabiera rozpędu. Narodzie, obudźcie się tu i teraz.
Tak, narodzie kochany, obudźcie się. To jest bardzo, tak sobie trochę cytuję, może niezbyt poważne dzieła, ale to jest rzeczywiście taki punkt zwrotny w historii świata. Ja mówiłem, że on się rozegra tu, mówię o Trumpie, gdzieś tam w Pensylwanii, gdzieś tam w Wisconsin, tam gdzie właśnie te będą wahające się Stany, te, które zdecydują o wyborze, bo tam nie większość decyduje, tam elektorzy zdecydują, także tam się rozegra ten bój cywilizacyjny główny, także o Warszawę, bo przyszłość Ameryki to jest także przyszłość Polski. To jest przyszłość całego świata. Tutaj naród powinien zobaczyć dwie osoby, które biorą udział w tym, można powiedzieć, festiwalu niszczenia Polski. Oczywiście oni mają swoich tutaj takich Volksdeutschy w Polsce i o tym mówiliśmy, ale dwie osoby z zagranicy są kluczowe. To jest papież Franciszek, tu Polacy, uwaga, to on dał hasło do likwidacji państwa polskiego. To Polacy Kościołowi katolickiemu powinni zapamiętać. Nie tam teraz się gdzieś przerywać mszę, to absolutnie jest niepotrzebne i szkodliwe działanie, złe działanie. Zobaczcie, co robi Kościół katolicki, jeśli chodzi o istnienie państwa polskiego. Papież Franciszek oficjalnie powiedział, że czas zlikwidować państwa narodowe. Czas zlikwidować państwo polskie. A Duda jeszcze parę tygodni temu pojechał i cmokał go w rękę. I opowiadał, jak to się po 15 chyba października wypłaszczy krzywa i już będzie wszystko fajnie pod kontrolą. Proroctwo watykańskie Dudy. Zobaczcie, papież Franciszek, możemy pokazać jego słowa, to on w sposób skandaliczny zdradził Polaków, zdradził Czechów, zdradził Węgrów i tak dalej, i tak dalej. Powiedział, że w ramach Unii Europejskiej trzeba zlikwidować państwo narodowe, a musi powstać nowa Rzesza. Nowa Rzesza i ona będzie dyktowała państwom narodowym i narodom, jakie mają prawa i do czego będą zobowiązani. To jest dzisiaj grzech straszny wobec Polski Kościoła rzymskokatolickiego. Zaraz po Franciszku te słowa podchwyciła kanclerz Angela Merkel. I powiedziała najpierw ostro, potem się cofnęła, bo zobaczcie, dziś państwa narodowe muszą! A raczej powinny wyzbyć się już resztek tej suwerenności i tak dalej. Przypominamy, że w 2016 roku to Jarosław Kaczyński potajemnie, trzykrotnie, i o tym pisali dziennikarze, dopiero dużo później, ale jednak to się przebiło. 2016 rok to jest początek tego ostatniego etapu niszczenia państwa polskiego do spółki z Dudą, bo właśnie zaraz potem rozpoczyna się już jazda w dół. Przyjeżdża Trump, daje ofertę sojuszu, a wtedy Kaczyński z Dudą zaczynają rozmontowywać państwo polskie.
Kolejny nasz widz, cholerka, za często pan Paweł ma rację, sprawdza się wiele przewidywań. Mam nadzieję, że Trump wygra.
Ja też mam nadzieję, ale pewności nie mam. Zobaczcie, w poprzednich wyborach to praktycznie tylko my mówiliśmy, że jako telewizja cała mówiliśmy, że Trump wygra. I mówiliśmy to przed wyborami. Teraz tej pewności nie mam. To, żeby było jasne. Bardzo mnie zmartwiła taka, jakby to powiedzieć, no, zmienna i niezbyt mądra polityka w sprawie ataku chińską pandemią, chińskim koronawirusem. I rzeczywiście, ja mówiłem o tym w marcu, mówiłem w kwietniu, że lewacy to wypomną. Lewacy tym zaatakują Trumpa. I co się stało? No dokładnie niestety tak, jak powiedziałem. Nie? Także jestem pełen obaw, jeśli chodzi o te wybory. Czy tamte nierozważne słowa nie odepchną części elektoratu od Trumpa? Dlatego tak ważna jest mobilizacja. Nie mówmy sobie, że Trump na pewno wygra, bo to demobilizuje elektorat. Pokazujmy, że rozgrywa się walka o losy świata, bój na śmierć i życie teraz. Czy zwycięży wolny świat, czy będziemy bardzo szybko zapadać się w objęcia wszechświatowego komunizmu, jednej światowej religii, jednego rządu światowego. Merkel i Franciszek już nad tym pracują.
Miranda, polskie szpitale mają 180 tysięcy łóżek, a liczba hospitalizowanych wynosi 12 tysięcy. Nie podają, czy łączna, czy na dzień dzisiejszy, ale to 7% łóżek. Dlaczego więc szpitale nie przyjmują chorych?
Tu nie jest problem łóżek, drodzy Państwo, bo rzeczywiście łóżka to jeden z prostszych elementów.
12 tysięcy to jest zajętych łóżek covidowych, a tu jest chyba podana 180 tysięcy łóżek wszystkich.
Tak, tak.
I wiemy, ile przecież jest zajętych łóżek. Wiesz,
oczywiście
choroby.
Są tam łóżka specjalistyczne i tak dalej, ale tu nie w łóżkach jest problem. Problem jest w szpitalach czy salach zakaźnych. To są bardzo poważne inwestycje, czy można powiedzieć konstrukcje, jeśli chodzi o wymianę powietrza, o wentylację tych pomieszczeń, żeby po pierwsze powietrze z tych sal, czy ciągów komunikacyjnych, korytarzy, toalety, gdzie są chorzy na COVID, nie mieszało się z powietrzem, które dostaje się do innych, czyli śluzy, czyli specjalna odrębna wentylacja. Nie? Do tego jeszcze są tak zwane trakty piesze, gdzie ludzie przechodzą. Nie? One też nie mogą się krzyżować w tych oddziałach zakaźnych. Czyli to jest jeden problem. Infrastruktury. To nie chodzi o łóżka, bo łóżka można w namiocie nawet stawiać. Nie? Dlatego mówiłem o tych szpitalach polowych, które byłyby gdzieś w jakieś bezpieczne strefy, w strefach, gdzie by nie zarażały otoczenia i by tam je budować i przygotowywać. No rzeczywiście, tu już i generałowie wojska przyznali to samo, co my i dzisiaj już tam zaczyna się powoli coś robić, jeśli chodzi o te szpitale w hali Expo, to akurat w Warszawie tam drugi szpital to właśnie wojskowy powstaje. Także w innych miastach. Także to się dzieje, ale wszystko to jest za późno. Ale czynnikiem, którego nie przeskoczymy, bo to jeszcze powiedzmy, no dobra, no można by albo kontenerowe, albo polowe i tak dalej. Personel, żeby to wszystko obsłużyć. Ten personel już dzisiaj jedzie na oparach, albo już nawet na pustym baku. Takie zdjęcie dzisiaj obiegło media, medyka, który śpi na karimacie w takiej tej śluzie, gdzie karetka wjeżdża, nie? Bo już nie ma dla niego miejsca, nie ma chwili, żeby odpoczął i leży gdzieś na mrozie tylko w fartuchu, znaczy nie na mrozie, bo jeszcze mrozów nie ma, no ale w zimie jest już tam około 10 stopni, niekiedy mniej, także no, to nie jest komfort do snu. Także medycy są strasznie przemęczeni. Nie ma wykwalifikowanych fachowców do obsługi respiratorów. To już jest problem. To już jest problem, bo lekarze, anestezjolodzy informują nas, że mamy już tylko jedno łóżko. Za chwilę będę musiał zdecydować, który pacjent ma żyć, a który ma umrzeć. To jest niewydolność. Tu będzie niewydolność, a nie w samych łóżkach, nie?
Mirosław Samcel, lubię u pastora i to radio. Jestem zielonoświątkowcem, ale zawsze oglądam was warto i mądre audycje. Pozdrawiam serdecznie całą ekipę radia i oczywiście pastora Chojeckiego. Dziękuję, że jesteście.
No tak, widać, że ktoś ogląda nas, znaczy słucha nas przez radio. Można też przez telefon, szczególnie swoim bliskim, starszym, którzy nie mają dostępu do internetu. Mamy numer telefonu, na który można dzwonić i za koszt połączenia takiego krajowego, lokalnego, można słuchać audycji na żywo. Tu macie numer telefonu. Przeczytam, bo niektórzy, jak słychać, nas tylko słuchają. 81-466-93-16. Jeszcze raz powtórzę, 81-466-93-16. Dajcie to swoim znajomym, nie mają internetu, mogą sobie słuchać przez telefon. Oczywiście pozdrawiamy wszystkich chrześcijan z innych kościołów, którzy też pomimo różnych tam przeszkód zaczynają coraz śmielej i na większą skalę nas oglądać.
Coś chcesz jeszcze o gitarach dodać? Już o 13 podawałeś wynik.
No prawdopodobnie przekroczyliśmy już obecnie 700 gitar. Tu niektórzy widziałem w komentarzach tam po 13 uspokajają, że damy radę, że tak jest co miesiąc. No nie, jest trochę gorzej nawet niż w najgorszych miesiącach. Także żeby to się udało, te 1000 osób wspierających naszą telewizję, żeby się zameldowało na mecie, no potrzeba jeszcze większego wysiłku. Mam nadzieję, że on się zdarzy, ale zobaczcie, że te finisze są coraz bardziej takie dramatyczne i emocjonujące. Tu ja mam całkowitą jasność, że jest coraz trudniej, że trzeba robić zapasy. Zobaczcie, apelowaliśmy o tym we wrześniu, żeby odnowić zapasy. Już tam gdzieś nie ma papieru toaletowego, już środki do higieny są trudno dostępne. To wszystko, co mówimy, dzieje się mniej więcej miesiąc czy kilka tygodni po tym, jak o tym mówimy. Także wiemy, że musicie pieniądze przeznaczyć na inne cele, a z zarabianiem będzie coraz trudniej, nie? Ale bądźcie przynajmniej taką niewielką kwotą, 5 czy 10, 20 zł, bądźcie z nami. To jest dla nas bardzo ważne, że biegniemy czy gnamy, pędzimy dalej razem, że te 1000 gitar zagra i w tym miesiącu.
Dziękujemy wam bardzo serdecznie za wsparcie, którego nam udzielacie. My się teraz już będziemy z państwem żegnać. Widzimy się o 19:00, serwis informacyjny Idź Pod Prąd, ale już za chwilę najlepsze fragmenty z rozmowy z Akoszem Engelmajerem. To jest były ambasador Węgier w Polsce, pierwszy ambasador węgierski w Polsce. Ten wywiad puszczaliśmy wam w zeszły piątek, a teraz zapraszamy was na najciekawsze wypowiedzi. My się żegnamy. Pastor Paweł Chojecki, dziękuję.
Dziękuję tobie i państwu.
Dziękujemy i do zobaczenia o godzinie 19:00.
Miałem jedną parę butów. Mama to schowała, więc wyjść nie mogłem. Tylko z radio słyszałam, że bunt faszystów, że prostytutki, klerykalowie, agenci. No ale 25 trzeba było iść po chleb. Dostałem buty i już do domu nie wróciłem. Moja mama przed śmiercią powiedziała, że nie mogłem ci wybaczyć, że poszedłeś, ale nie wybaczyłabym, gdybyś nie poszedł. Bohaterem jest Peter Monfeld i Romek Strzałkowski. Jest ulica Petera Mansfelda, które krzyżuje się z ulicą Romka Strzałkowskiego. I to jest ten symbol nie tylko naszej wspólnej walki, ale wspólnej ofiary, który myśmy płacili za to, że kilkadziesiąt lat później ten ustrój upadł. Setki litrów krwi trafiło bezpośrednio do szpitalów. Ja rozmawiałem z takim Węgrem, którego życie uratował krew polski, i mówi, że właściwie jestem półpolakiem. Była grupa studentów Uniwersytetu Warszawskiego z hungarystyki i oni potem walczyli z nami. Czy warto było? Według mnie każdy zryw dla wolności, nawet jeżeli płacimy dużą cenę, to warto. Czy byłby Polska dzisiejsza, taka jaka jest, gdyby nie powstanie warszawskiego, gdyby nie zbrojny opór po 1945 roku? Nie. I to powstanie węgierskie, które kosztowało bardzo, bardzo, bardzo dużo. Te 13 dni nadziei określiło moje całe życie.